Dziś chcemy zapytać się o podejście, jakie związek, małżeństwo powinno mieć w stosunku do rodziców. Na ile nasi rodzice powinni lub nie powinni ingerować w moje małżeństwo, w moją relację z chłopakiem, z dziewczyną. Zaczniemy od dwóch tekstów biblijnych, które pokazują takie dwie zasadnicze postawy, jakie powinny wydarzyć się w relacji, w związku właśnie w stosunku rodziców do związku, do małżeństwa. Te dwie postawy to postawa autonomii i postawa czci i szacunku. Jakby takie dwie nogi, na których ta relacja powinna się opierać. Najpierw postawa autonomii, postawa zdrowej niezależności. Takim tekstem biblijnym, który najczęściej się tutaj przypisuje, jest fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, 19 rozdział, 5 werset, gdzie słyszymy z ust Jezusa: opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Pomyślmy w pięciu takich konkretach, co to właściwie by mogło znaczyć opuści. Myśl pierwsza. Ta zdrowa niezależność, ta autonomia, ona nie staje się naszym udziałem w dniu ślubu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ona jest taką pracą na lata. Jest czymś, do czego się dorasta, co się buduje i pewnie okres studiów, ten, w którym w większości jesteście, jest doskonałym momentem, by to w sobie jakoś układać, przepracowywać, nazywać. Dlatego ta konferencja jest akurat bardzo adekwatna na dziś, do nas. A z drugiej strony, by mieć też taką świadomość, że tą moją zdrową niezależność, autonomię będę budował i uczył się budować również w małżeństwie. By nie frustrować się na siebie i nie złościć przesadnie, kiedy będę widział, że w młodym małżeństwie mi to po prostu nie wychodzi. Więc sprawa pierwsza to proces. Sprawa druga. Doświadczenie uczy, że warto ustawić granice zaraz na początku. Choćby to miało jakoś dotknąć czy zaburzyć relacje z teściami i one się miały zacząć jakoś źle. Ustępowanie dla tak zwanego świętego spokoju ostatecznie bardzo często prowadzi do różnych kłopotów. Nieraz może słyszeliśmy takie zdania: nie no, przestań, mama ma chore serce, najlepiej siedź cicho. Nie sprawiaj problemu, nie odzywaj się. Tyle tylko, że to może prowadzić do takiej sytuacji, że w rodzicach wyrabia się takie myślenie: przecież ja wszystko dobrze robię, bo ja pomagam moim dzieciom. Ja pomagam dzieciom, więc właściwie wszystko mi wolno. A z kolei w dzieciach rośnie jakaś frustracja, niezadowolenie, agresja. Z czasem może to prowadzić do izolacji, do jakiejś takiej hipokryzji we wzajemnych relacjach, udawania, aż któregoś dnia emocje wybuchają i jest jedna wielka awantura. I potem taka teściowa mówi: ja nie wiedziałam, że jestem tak odbierana. Nikt mi wcześniej nie postawił żadnych granic. I na dobrą sprawę to ona ma rację, bo nikt jej wcześniej naprawdę nie zakomunikował, nie powiedział, nie nazwał. Dlatego tu trzeba mieć dużą odwagę na początku. Jeśli rodzice chcą, nie wiem, bym co tydzień przychodził z moją dziewczyną, żoną na niedzielne obiadki, a ja tego nie chcę, to przychodzę raz na miesiąc. Jeśli mama do mnie dzwoni dwa razy dziennie, a ja się na to jakoś nie zgadzam i mam prawo się nie zgodzić, to dzwonię raz na 3 dni. Mogę ustawić pewne granice, mogę je zakomunikować, mogę je pokazać. Pewnie też w szukaniu tych granic ważne będzie w małżeństwie czy w związku to, co sądzi moja druga połówka o pewnych zachowaniach. Może być tak, że dla mnie na przykład żadnym problemem będzie to, że moja mama dzwoni i pyta mnie, jakie leki zażywam. Ja z chęcią jej opowiem. Ale moją żonę może to tak frustrować, że rozmawiamy akurat o lekach z moją mamą, a nie z nią, że wtedy powinien powiedzieć: mi to w sumie nie przeszkadza, ale ze względu na ciebie nie będę. Myśl trzecia. Ważne jest nie tyle, co my powiemy, ale co zrobimy. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mama przynosi do domu jedzenie dla waszego małżeństwa, a wy macie taką zasadę i przekonanie, że nie chcecie już tego jedzenia od rodziców. I mówisz: mamo, nie przynoś nam już więcej tego jedzenia. Ale jeśli po takich słowach następnym razem ja przyjmę jedzenie, to nic się nie zmieni. Zmiana dokona się wtedy, kiedy ja, czy mój mąż, moja żona, weźmie to jedzenie, pojedzie do mamy, zadzwoni i powie: oddaję, ustalaliśmy, że nie przywozisz, do widzenia. Wtedy się zacznie zmiana. Od uczynków, nie od gadania. Sprawa czwarta. Ustalić wspólną linię postępowania. Czasem uporządkowanie relacji z rodzicami naprawdę zależy i czy zaczyna się od uporządkowania relacji ze współmałżonkiem. Na pewno żółta lampka, jeśli nawet nie czerwona, musi zaświecić się w naszej głowie, kiedy gdzieś w emocjach, w gniewie pada takie zdanie od jednego ze współmałżonków: idź sobie już lepiej do swojej mamuci, no idź tam. Znaczy, że coś jest między nami niedograne, że my do końca nie wiemy, kim my dla siebie jesteśmy, a musimy tu jasno powiedzieć: jesteśmy dla siebie najważniejsi. Ty jesteś dla mnie pierwsza, ty jesteś dla mnie najważniejszy. To jest szalenie ważne, by żona wiedziała, że jak pojadą do jego rodziców, to ona nie musi rywalizować ze swoją teściową o męża, że to ona jest najważniejsza, że on ją zawsze będzie bronił. I oczywiście ona też musi próbować zrozumieć jego relacje do mamy, jego relacje do taty, z czego co wynika. Tak sobie myślę, że małżeństwa nie rozpadają się przez teściową. Małżeństwa rozpadają się przez brak bycia razem w problemach z teściową. My musimy tu jakoś nauczyć się poznawać, rozumieć, wytłumaczyć sobie nawzajem, co my przeżywamy w tych naszych relacjach do rodziców. No i w końcu sprawa piąta w tej niezależności, w tej autonomii. Uważać na fałszywe poczucie winy. To jest taki punkt, który jest trochę skrajny i myślę, że on przede wszystkim dotyczy takich sytuacji, kiedy nasi rodzice są bardzo zaborczy. Czasem tak może być, że rodzic kocha zaborczą miłością swoje dziecko. Uważa, że jego dziecko jest dla niego całym sensem, całym światem. I naturalnie takie dziecko będzie próbowało uciec od takiej zaborczej, toksycznej miłości rodziców, ale kiedy będzie uciekało, to w jego głowie może się pojawić taka myśl: nie, no nie wolno mi, to jest moja mama, to jest mój tata, przecież jestem dla nich całym światem, nie mogę odciąć, uciec, opuścić. No problem polega na tym, że nie może człowiek dla człowieka być całym światem. To znaczy, jeśli człowiek dla drugiego człowieka jest jedynym sensem istnienia, to taki człowiek źle ulokował swój cel. Trzeba mu pomóc jakoś właśnie odważnie, też odcinając się, nazywając pewne rzeczy po imieniu, mówiąc trudne nie, stop, nie pozwolę. I to są, myślę, nie jest jakieś bardzo częste sytuacje, ale czasem są, kiedy trzeba wyraźnie powiedzieć nie i kiedy w mojej głowie pojawi się takie poczucie winy, co ja robię, jak ja mogę coś takiego swoim rodzicom zrobić, odważnie powiedzieć: w tym wypadku mogę, bo to jest bardzo toksyczne i zaborcze, muszę uczyć się zdrowej relacji z moimi rodzicami. I to pewnie jest taka praca na teraz, na czas studiów, nawet na ten czas przed małżeństwem, bym ja wchodził też już w narzeczeństwo, w małżeństwo, z jakoś poukładaną tą relacją z rodzicami. Zakończę takim punktem, który myślę dobrze podsumowuje tą część o autonomii, zdrowej niezależności, a jednocześnie wprowadza nas w ten punkt drugi, o czci i szacunku. Zakończę punktem z katechizmu Kościoła katolickiego. To jest 2217 punkt katechizmu. Posłuchajcie. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci. pozostaje jednak szacunek, który jest im należny na zawsze. Wydaje mi się, że rzadko w Kościele cytujemy ten punkt katechizmu. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci. Jestem samodzielny, nie muszę być im posłuszny. Mam mieć zdrową autonomię, zdrową niezależność. Co nie zmienia faktu, że szacunek pozostaje na zawsze. Ale o tym w następnym punkcie.
Powiem wam tak bardzo szczerze, że ja dzisiaj wieczorem czuję się tak trochę źle. Czuję się trochę źle, dlatego że przedawkowałem dzisiaj słuchania w internecie o relacjach z rodzicami. Wiedziałem, że przesłucham pół katolickiego internetu, jak to jest przedstawiane. No i szczerze mówiąc, przeraziłem się, bo stwierdziłem, że tam mało jest katolickości. Dlatego, że wszystko, z czego dzisiaj słuchałem, dotyczyło tylko autonomii. Jakby w ogóle nie było tego drugiego punktu. To znaczy autonomii tak daleko posuniętej, że generalnie jakby udany pomysł na małżeństwo to jest wynieść się od rodziców i nie mieć z nimi nic wspólnego. Dlaczego? Bo prawdopodobnie większość twoich nieszczęść w życiu jest wygenerowanych przez rodziców. Albo dlatego, że się wtrącają w twoje małżeństwo i teraz je rozbijają, albo dlatego, że takie ci dzieciństwo zafundowali, że wszystko, co złe wniosłeś w małżeństwo, to jest wina rodziców. Więc odetnij się. Oczywiście, jakoś upraszczam, ale znaczy nie polecam wam słuchania pół internetu, bo będziecie w takim stanie jak ja, ale naprawdę jest to jakoś przerażające. Bo trochę to tak wybrzmiewało, jakby w ogóle nikt z nas nie miał cudnych rodziców. Jakby wszystkie rodziny to naprawdę była jakaś toksyczna patologia, której trzeba się wyzwolić. To się zdarza. To prawda, że zdarzają się tak zwane toksyczne rodziny. To prawda, że zdarzają się takie historie, w których ktoś doświadcza takiego piekła w swoim domu rodzinnym, że potem trudno w ogóle uwierzyć, że można z takiego domu wyjść. Ale jednak naprawdę większość z nas ma takie doświadczenie, że ma rodziców, którzy nas kochają. I że może czasami ta miłość jest jakoś kulawa, nieporadna, no bo my tak kochamy po prostu. My też tak kochamy. I tak też będziemy kochać w małżeństwie i tak też będziecie kochać swoje dzieci, no bo nie kochamy miłością idealną, tak jak kocha Bóg. I doświadczenie miłości naszych rodziców też w jakiś sposób musi być naznaczone ich po prostu słabością. Co nie zmienia faktu, że możemy mieć bardzo wiele takich wymiarów naszego życia, w których możemy być im wdzięczni, w których możemy doświadczać tego, że mamy pięknych rodziców, którzy nam dali bardzo, bardzo dużo dobra. I dlatego to przykazanie, bo to jest Boże przykazanie, które mówi czci ojca swego i matkę swoją, musi być zawsze bardzo ściśle powiązane z tym wezwaniem i z Księgi Rodzaju i potem powtórzonym przez Pana Jezusa. Opuść człowiek ojca i matkę. Opuści, ale to nie oznacza przestanie kochać, przestanie czcić. I muszę wam powiedzieć, choć za bardzo wiele rzeczy cenię ojca Adama Szostaka, to jest taka rzecz, którą powtarza na okrągło, która nie ma żadnego podłoża w faktach. Mianowicie interpretuje przykazanie miłości rodziców, to przykazanie czci wobec rodziców w taki sposób, że jak się weźmie tekst hebrajski, to tam się pojawia takie słowo kawat, czci. No i ten termin tak naprawdę etymologicznie wywodzi się od terminu ciężar, być ciężkim. Bo chodzi o to w tym przykazaniu, że Pan Bóg nam mówi, rodzice będą dla ciebie ciężarem, który będziesz musiał nosić. No nie, absolutnie nie taka jest etymologia tego terminu. To prawda, że ten termin, który się tam pojawia, znaczy tyle, co być ciężkim, ale zdecydowanie bardziej w takim kierunku, że jak coś jest naprawdę ciężkie, to znaczy, że ma dużą wartość. Jak masz 100 kg złota, to ma dużą wartość. Więc można tłumaczyć ten termin czcić jako uhonorować, uważać kogoś za ważnego, za jakiś autorytet, respektować. I dlatego też ten sam termin jest odniesiony do Pana Boga. Uczcić Boga to znaczy zobaczyć, że On ma największą możliwą wartość i on musi przeciążyć wszystko inne w twoim życiu. To znaczy musi być ważniejsze od czegokolwiek innego. Czcić rodziców to nie znaczy nosić ich ciężar. Choć czasami może się tak zdarzyć, że rodzice będą jakimś ciężarem. To prawda, w tym się zgadzam z ojcem Adamem całkowicie. Ale to nie jest pierwsze i podstawowe znaczenie tego terminu i Bożego przykazania. Idea jest bardzo piękna. Idea jest taka, jak tekst mówi, używając właśnie tego terminu kabet, to znaczy spraw, by twoi rodzice byli naprawdę uszanowani. Zobaczcie, że w języku polskim mówimy lekceważyć kogoś, znaczy czynić go lekkim. Rzecz jest w tym, żeby twoi rodzice nigdy nie byli zbyt lekko traktowani. Żeby nie czuli się zbyt lekko. Bo to jest zupełnie naturalne, że kiedy wychodzisz z domu jako dorosły człowiek, kiedy spełniasz to wezwanie Jezusa, opuści człowiek ojca i matkę, to oni natychmiast i od razu zaczną się czuć lekko. Nie w takim sensie, że im się zrobi lekko na sercu i lekko w portfelu, bo to jeszcze daleka droga do tego, żeby było lekko w portfelu. Ale rzecz będzie w tym, że oni będą mieli takie doświadczenie, nasza wartość spada. Jesteśmy już niepotrzebni. Nie mamy już takiego znaczenia. Oni już mnie do niczego nie potrzebują. W jakimś sensie sens mojego życia się kończy. I to ich poczucie, że już nie są tacy ważni, tacy potrzebni, tacy niezastąpieni, musi być zrekompensowane naszymi gestami, postawami, które będą im pokazywać bardzo jasno. Jesteście ważni. Jesteście potrzebni. Jak to robić w praktyce? O co w praktyce chodzi? Po pierwsze, w praktyce, o tym już nawiązał do tego Jacek, zobaczcie, że w tym przykazaniu nie ma słowa szema, słuchaj. Pan Bóg nie mówi do końca życia słuchaj swoich rodziców. Nie, nie, nie. Właśnie przykazania są dla dorosłych, czyli nie musisz słuchać swoich rodziców. Bądź dorosłym, czyli weź odpowiedzialność za swoje decyzje i za swoje życie. Ale to wcale nie oznacza nie wysłuchaj ich. Ja nie muszę zrobić tego, co oni mi mówią. Ale mogę ich uszanować ze względu na ich wiek, na ich doświadczenie życiowe. I mogę posłuchać, co mają do powiedzenia. Przemyśleć to, zastanowić się nad tym. A potem podjąć swoją decyzję. I jasno zaznaczyć granicę i powiedzieć, mamo, rozumiem, dziękuję. Zrobię inaczej. To przykazanie mówi, pokaż im, że naprawdę ich potrzebujesz. Że są ważną częścią twojego życia. To, że ich potrzebujesz, to właśnie nie oznacza, że mamusia musi w każdą niedzielę przywieźć obiad. To nie oznacza, że musi zadzwonić, bo już jest zimno i trzymam czapkę. To nie oznacza, że trzeba codziennie zdać relacje z tego, co było w pracy i jak się żona zachowuje. Nie. To, że ich potrzebuję, to znaczy pamiętam o nich. Pokazuję im, że ich urodziny, imieniny są dla mnie ważne. Że w święta o nich pamiętam i nie zostaną sami. Że jestem gotowy ich poprosić o pomoc w jakiejś przestrzeni mojego życia. Żeby wiedzieli, że są ważni. Stawiając równocześnie granice. To oznacza, słuchajcie, bardzo ważną rzecz. Pokazać im i pomóc im w odbudowywaniu relacji małżeńskiej, która może być zachwiana okresem wychowywania dzieci. Dla bardzo wielu rodziców, szczególnie mam, nałogowo przywiązanych do swoich dzieci, podstawowy problem polega na tym, że one już nie widzą swojego życia, kiedy dzieci z domu wychodzą. No i cały problem polega na tym, że one dopiero wtedy powinny sobie uświadomić, nie, no przecież sensem mojego życia nie są moje dzieci. Że najważniejsza relacja w moim życiu to jest relacja z moim małżonkiem. I gdzie on teraz jest? I jak my w ogóle tę relację budujemy? To czasami będzie bardzo trudne, jeżeli to przez x lat było zaniedbane, bo dzieci się stały całym światem. To nie jest tak, że od razu dzieci wychodzą z domu. Kochanie, wracaj, mam już przestrzeń w sercu dla ciebie. Nie? Nie, to tak nie zadziała. Tam już są takie poranienia i tam już są takie dystanse, że to będzie bardzo trudne. Ale niesamowicie ważne. Słuchajcie, zdrowi rodzice, tacy, którzy mają bardzo głęboką dojrzałość emocjonalną i rodzicielską, to są tacy, którzy nie boją się tej myśli, że dzieci wyjdą z domu, tylko sobie myślą, naturalne, niech wychodzą, niech się usamodzielniają, niech budują szczęśliwe, piękne rodziny, a my w końcu będziemy mogli robić wszystko, na co mieliśmy ochotę, a z powodu dzieci się nie dało. Więc pomóżcie im. Czasami można zafundować rodzicom jakąś wycieczkę albo pomóc im tę wycieczkę zafundować. Powiecie, nie, to rodzice jeszcze powinni nam pomóc budować ten dom, nie, wymarzony. Jeszcze ich wydoimy, ile się da, nie, do emerytury. Pomyśleć o tym, żeby im stworzyć przestrzeń budowania relacji, pomóc im, żeby oni w tej relacji byli jak najbardziej. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się niesamowicie ważna i widzę, że dzisiaj to jest mega problem. Nigdy ich nie zostawić samemu. Zobaczcie, że nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, w której rodzice zostawiają małe dziecko. Mówimy, to jest patologia. Rodzice porzucający dziecko. Jakiś szczyt braku miłości. Ale nie mówimy tego samego o dzieciach dorosłych, którzy zostawili starych rodziców. A ci starzy rodzice są jak dzieci, potrzebujący tej samej opieki. Odwraca się historia. To czasami wymaga olbrzymiego heroizmu. To wymaga przebudowania całego życia, może zawodowego, czasami jakoś rodzinnego, olbrzymich poświęceń. To jest bardzo trudne. I trzeba to oczywiście mądrze robić. To trzeba mądrze robić, bo to może wykończyć. Ale trzeba o rodziców zadbać. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Zostawić rodziców, bo oni są toksyczni i trudni na starość. A ty będziesz lekki. Nie, ty będziesz łatwy. No będziesz tak samo trudny. Ja mam, słuchajcie, takie doświadczenie bardzo świeże. Niespełna rok temu zmarła moja babcia, która wymagała x lat takiej opieki. Moja mama przez pewien okres czasu nawet wyprowadziła się z domu, żeby zamieszkać z babcią. Bo babcia powiedziała, że za żadne skarby nie przyjdzie do nas. Mimo, że całe mieszkanie wyremontowaliśmy pod babcię, pod jej niepełnosprawność, pod jej wózek inwalidzki, babcia powiedziała, że za żadne skarby. Mama się wyprowadziła do niej, żeby się nią opiekować. Przed potem bardzo trudny moment, w którym moja mama już była na wykończeniu emocjonalnym, fizycznym, psychicznym i podejmowaliśmy taką decyzję, trzeba babci dać fachową opiekę. Moja mama nie jest w stanie jej dać tej opieki. Oczywiście wszystkie wyrzuty sumienia, jak mogę zostawić moją mamę, jak mogę ją oddać do jakiegoś ośrodka specjalistycznego, porzucić mamę. Nie, to było konieczne. I dla mojej babci, i dla mojej mamy. Dla mojej babci to były, słuchajcie, same plusy z perspektywy czasu. Miała fachową opiekę. Była pielęgnowana, myta, nie miała odleżyn. Miała lekarza na miejscu. A potrzebowała tego przez x lat. Miała codziennie rehabilitację. Moja mama nie byłaby w stanie jej dać tej rehabilitacji. Miała koleżanki, z którymi mogła poplotkować. Z moją mamą się kończyły tematy. Miała kaplicę na miejscu, w ośrodku. Do kościoła nie byłaby w stanie pójść i nie przyjmowałaby codziennie Komunii Świętej. Ale to, że babcia zamieszkała w specjalistycznym ośrodku, wcale nie oznaczało, że moja mama przestała się o nią troszczyć. Moja mama była albo codziennie, albo co drugi dzień u niej w odwiedzin. I pamiętam taki moment, bardzo wzruszający, jak już babcia była w takim ostatnim stadium choroby, gdzie już nic nie była w stanie mówić, już nie rozpoznawała nikogo poza moją mamą. I był taki moment, kiedy babcia położyła głowę na sercu mojej mamy, a moja mama siedziała i ją godzinę głaskała po głowie, jak noworodka. To był taki obrazek pokazujący, tak, jest taki moment, kiedy dorosłe dziecko troszczy się o swojego rodzica, który jest malutkim dzieckiem. To jest ofiarna miłość. Ale słuchajcie, nie ma chrześcijańskiej miłości, jeżeli zostawimy naszych rodziców, nie zatroszczymy się o naszych rodziców. Czasami ta miłość może być bardzo trudna i wymagająca bardzo wielu stawiania granic, przepracowywania, ale ona musi istnieć. Przykazanie Boże nie ma żadnych granic. Nie mówi, czcij swego ojca i matkę swoją, o ile są cudowni. czci ojca swego i matkę swoją do momentu, w którym nie są starzy i nie wymagają poświęceń. Czci ich, jeżeli są dla ciebie tylko dobrzy i nie ma nic trudnego. Nie. Można czcić rodziców, nawet wtedy, kiedy oni byli bardzo trudni. Oba te przykazania muszą istnieć razem. Autonomia i szacunek i cześć.
Po pokazaniu jakoś obu tych wymiarów chcielibyśmy się podzielić taką refleksją na temat punktu, który wydaje się, przynajmniej z naszego doświadczenia z Krzyśkiem, najbardziej zapalnym punktem w relacji związek, małżeństwo, a rodzice. I w naszym przekonaniu takim punktem są dzieci, a dokładnie sprawa wychowania. I pewnie na samym początku warto to gdzieś zaznaczyć i powiedzieć mocno i wyraźnie, że kwestia wychowania dzieci to jest kwestia rodziców, a nie dziadków. I trzeba to ciągle cierpliwie przypominać kochanym dziadkom. To oznacza pewnie, że rodzice mają naprawdę pełne prawo oczekiwać od dziadków, że będą spełniać ich prośby co do jakiegoś określonego systemu wychowawczego, standardów, kiedy będą te dzieci też zostawiać jakoś u dziadków. Dziadkowie powinni respektować to, co dla rodziców jest po prostu bardzo, bardzo ważne. Trzeba być tutaj niesamowicie też czujnym na takie niebezpieczne sytuacje, jak dziadkowie wpadają na pomysł, że jednego rodzica będą bardziej faworyzować, mówić mama kochana, tata mniej, a najgorzej to jest wtedy, jak mówią, ci rodzice to są tacy niemiłosierni, ale ja, kochana babcia, ja ci dam życie, ja cię tu rozpieszczę. Wtedy trzeba interweniować i nie pozwalać, by dziadkowie podważali autorytet rodziców. I to jest jedna strona medalu. Ale jednocześnie ja przynajmniej mam takie osobiste przekonanie, że w tym całym napięciu w dzisiejszym świecie chyba częściej problem jest po drugiej stronie. To znaczy dla rodziców sprawa wychowania dziecka urasta do tak gigantycznego priorytetu, że są w stanie nawet poświęcić relacje ze swoimi rodzicami czy swoich dzieci z dziadkami, byleby tylko wychowywać w swojej idei i w swoim pomyśle. W ostatnim czasie słyszałem dwie przynajmniej takie historie. Młodych małżeństw, które mają już dzieci i miały takie doświadczenie, że rodzice właśnie trochę tam wkraczali w to wychowanie dzieci i jakoś nie zgadzali się z pomysłem rodziców na wychowanie i ci rodzice postanowili odciąć swoje dzieci od dziadków. Nie będziemy się spotykać, nie będziemy do nich jeździć, bo dziadkowie nie współgrają z naszym systemem wychowawczym. I to wydaje mi się czymś szalonym, w większości przypadków bardzo niezdrowym. Po pierwsze dlatego, że fikcją jest przekonanie, że my sami wychowujemy dzieci. Nie wychowujemy sami. Za chwilę oddasz to dziecko do żłobka, do przedszkola, do szkoły, a nawet jak się zdecydujesz na edukację domową, to wcześniej czy później grupa rówieśnicza i tak go spotka. Praca, świat. Nie ma czegoś takiego jak samotne wychowanie. Dlatego naprawdę trzeba wiedzieć, że dziadkowie są częścią tego ekosystemu, który wychowuje moje dziecko. Po drugie, nawet z biologicznego punktu widzenia trzeba pamiętać, że dziecko, żeby jakoś zrozumiało siebie, też powinno tworzyć relacje z dziadkami, mieć jakieś odniesienie do nich. Nawet z punktu widzenia genetyki my całkiem sporo genów mamy po dziadkach. Po trzecie, bardzo praktycznie, takie odcinanie się od relacji z dziadkami to jest podcinanie gałęzi, na której się samemu siedzi. Naprawdę przyjdzie taki czas, wcześniej czy później, a raczej wcześniej, kiedy najlepiej będą pomagać dziadkowie. Realną pomocą, radą, słowem, zaangażowaniem, sercem. Myślę, że tutaj chyba kluczowa dla rodziców musi być taka postawa zrozumienia, że ci nasi dziadkowie, znaczy nasi rodzice, a dziadkowie naszych dzieci, po prostu inaczej pewne rzeczy rozumieją, bo mieli inny kontekst, inne wychowanie, inny świat. Spróbować zrozumieć ich podejście. Tak, dla nas dzisiaj niesamowicie ważne jest takie wychowanie dzieci, w których maksymalnie ograniczamy dostęp do ekranu. Albo sprawą najświętszej wagi jest to, żeby dziecko miało jak najmniej cukru w jedzeniu. No ale dla nich to nie jest takie fundamentalne, nie do końca to rozumieją. I może czasem warto pomyśleć z takiej perspektywy, że za 30 lat, 40, jak my będziemy mieli dzieci, to nie wiem, w świecie będzie obowiązywało przekonanie, nie wolno chodzić w czapkach, trzeba się hartować. No i my nie będziemy mogli tego pojąć, no ale to my, no bo świat się zmieni, tak jak nasi rodzice nie za bardzo rozumieją, co jest złego w oglądnięciu bajki i spojrzeniu na ekran albo zjedzenia ciastka z cukrem. A dla nas to jest takie ważne. Próbować inaczej popatrzeć, jakoś zrozumieć. Pewnie każdy gdzieś musi sobie tu wypracować taką swoją zasadę przy tych dzieciach. Ja przyznam się, jestem wielkim fanem mojej siostry, która zwykła w takich sytuacjach cytować Paracelsusa, ojca nowożytnej medycyny, który mówi, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. Nic się nikomu nie stanie, jak raz na jakiś czas oglądnie bajkę na smartfonie, czy zje kawałek ciastka z cukrem. Jak to jest raz na jakiś czas? Nie, żeby mieć też taki dystans. To jest tylko zasada mojej siostry. Trzeba samemu wypracować swoje mądre, sensowne. Ale ciągle pamiętać, by ze względu na swoją rację nie stracić relacji. Że relacja do dziadków jest czymś szalenie ważnym, istotnym i właśnie trzeba gdzieś o nią bardzo dbać, a nie kłócić się ciągle w tym temacie wychowania dzieci.
I ostatni wątek dotyczący relacji, z relacją, która również wydaje się być bardzo trudna do budowania, zresztą o tych relacjach chyba najwięcej się słyszy, nie tylko w takich normalnych, poważnych rozmowach, ale to jest też i temat memów i kabaretów, teściowa. Jest to przedziwne, no, że nie ma memów i kabaretów o teściach. Że jednak wszystko dotyczy jakoś tej biednej teściowej. Ale wydaje mi się, że jest to jednak też symptomatyczne z tego powodu, że chyba po prostu tak jest, że największym problemem teściów jest to, że są nieobecni. Że to jest dokładnie tak samo jak w relacjach z rodzicami, tymi biologicznymi. Że spinę mamy w relacjach z mamą, no bo bardzo często jest tak, że dziecko z ojcem nie ma żadnej prawie relacji, więc nie ma jak w ogóle spinać. Że grzechem mężczyzn jest ich nieobecność w procesie wychowawczym, a problemem kobiet jest ich nadmierna obecność. Często próba rekompensaty tej też nieobecności mężczyzny. No i jest taki moment w małżeństwie, znaczy w ogóle kiedy jest zawierane małżeństwo, że nagle dwoje ludzi, którzy byli dla ciebie panem i panią, mają się stać mamą i tatą. I jak to zrobić, żeby jakoś te relacje zbudować? Jest to też ciekawe, że no my trochę lekceważąco o tych relacjach często właśnie mówimy ze względu na ich taką problematyczność, że nawet się ukuło właśnie mamusia, tatuś. I to nie jest pieszczotliwe, że niektórzy mają matkę i ojca i od razu wiemy, ledwo tylko powiedzą, moja matka, to już cudna relacja, nie? Ale jak ktoś mówi mamusia, już też wiemy, że jest coś na rzeczy. Jak to zrobić, żeby to nie była ani matka, ani mamusia, tylko po prostu mama? I czy jest to możliwe, żeby mieć drugą mamę, drugiego tatę? Na pewno jest możliwe, bo znam takie małżeństwa, które zbudowały z teściami takie relacje, że one naprawdę są bardzo piękne. Bardzo piękne. I to jest możliwe. I zobaczcie, że nawet sam tekst biblijny nam pokazuje, że ostatecznie wcale w relacjach rodzicielskich fundamentalne nie jest zrodzenie biologiczne. No ktoś by powiedział, no ale jakie mamy przykłady? No, najprostszy możliwy. Józef dla Jezusa. Można mieć najcudowniejszego ojca, który nie jest ojcem biologicznym. Pod krzyżem Pan Jezus mówi, oto matka twoja. Do Jana mówi, oto matka twoja. Do mamy swojej mówi, oto syn twój. A wiemy, że pod krzyżem stała matka biologiczna Jana, Salome. Jak ona mogła się wtedy czuć, kiedy słyszy, co to ma być twoja mama? A ja? Matka biologiczna? Pan Jezus pokazuje, jest taka więź, jest taki poziom relacji, który może być mocniejszy od więzi biologicznej. Mamy przepiękny przykład, w zeszłym roku o tym mówiliśmy, Rut, która idzie za swoją teściową Noemi na drugi koniec świata. Będziesz moją mamą, twój kraj będzie moim krajem, twój Bóg będzie moim Bogiem. Więc Biblia nam mówi, to jest możliwe. To jest możliwe. ale jest trudne i wymaga dojrzałości z obu stron. I słuchajcie, pierwsza rzecz, która jest taka bardzo ważna, to to, żeby uświadamiać sobie, że to jest po prostu znów proces, że tego się nie da zrobić w dniu ślubu, tak? Że jakby w dniu ślubu możecie usłyszeć na weselu, będzie taki moment, nie? Tam przy stole. No od dzisiaj możesz mi mówić mamo. Dobrze, mamo. Nie? Ale następny raz, a wie pani, nie, już mamo, pamiętaj. Nie? Że jakby, wiecie, nawet nie będzie łatwe, żeby załapać to, że to już jest mama, a nie pani. Żeby przejść od tej nomenklatury. Ale to jest pewien proces. Jest to bardzo ciekawe, że w czasie protokołu małżeńskiego są takie pytania, które tego dotyczą. W czasie spisywania protokołu przed ślubem dostaniecie pytanie o to, czy wasi rodzice wiedzą o zamiarze małżeństwa. To nie jest pytanie o ich zgodę, bo oni nie muszą wydawać zgody, bo jesteście dorośli. Bierzecie odpowiedzialność wy za tę decyzję. To nie ma być ślub mamy, taty. Ale czy wiedzą o tym? To znaczy, czy macie taką relację z nimi, żeby ich o tym poinformować? Ale potem jest pytanie, czy wasze rodziny się znają? I jak rozmawialiśmy z Jackiem o tym, to mieliśmy już przynajmniej po kilka takich protokołów, na których okazywało się, że oni się jeszcze w ogóle nie poznali. Że pierwszym dniem, w którym się rodzice poznają, to będzie ślub. A potem dziwią się, że są nie do grania w rozliczeniu wesela, nie? Bo jak pierwsza rozmowa, jaką w życiu odbyli, dotyczy pieniędzy, i to dużych, no to jak ma nie być spiny potem do końca życia? Najpierw trzeba kawę wypić, a potem o kasie gadać. Naturalne. Więc pomyślcie o tym związku, że przychodzi taki moment, w którym trzeba przedstawić swoim rodzicom swojego chłopaka, swoją dziewczynę. Trzeba ich niejako wprowadzać w rodzinę. To jest ważny moment. To jest też jakoś osobisty moment. To jest taki moment, w którym mówisz swoim rodzicom, jest ktoś, kto jest naprawdę jakoś poważnie w moim życiu. Chcę, żebyście go poznali, chcę, żebyście ją poznali. Ale to też jest szansa właśnie zobaczyć, jaki jest dom mojego chłopaka, mojej dziewczyny, jaką on ma relację, odniesienie do swoich rodziców. Bardzo dużo dziewczyny dowiecie się o swoim chłopaku, jak zobaczycie, jak on traktuje swoją mamę. Jaki on ma stosunek do kobiety. Czy on ma szacunek, cześć. Jak on się do niej odnosi. Od razu zobaczycie, jak będzie was traktował w dużej mierze po tej relacji. Więc trzeba wejść w jakiś sposób do domu swojego partnera, poznając też rodziców, wchodząc w taką coraz większą zażyłość. Może się jednak okazać, że no nie będzie możliwe zbudowanie takiej relacji, w której będziecie się czuli jak dzieci. Że jednak będzie tak duży dystans między wami a teściami. Z różnych powodów oni mogą postawić taki dystans. Będziecie się czuli zawsze dzieckiem drugiej kategorii, ewentualnie. Że jedyne, co będzie możliwe do zbudowania, i o to też warto powalczyć, to szacunek. Szacunek ze względu na to, że to są rodzice mojego męża, mojej żony, względem których obowiązuje jego przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Więc ja też mogę razem z nim mieć względem nich szacunek. Może nie będzie to relacja tak piękna, ale może być relacja bardzo poprawna. Może nie partnerska, bo nigdy cię nie uczynią partnerem, ale może być relacja naprawdę poprawna i warto o nią powalczyć. I dwie takie bardzo praktyczne rzeczy na koniec. Super ważne jest to, żeby nie dyskredytować rodziców swojego współmałżonka. Ani względem niego, ani tym bardziej gdzieś tam w jakimś obcym towarzystwie. Że na przykład jesteście na jakimś wydarzeniu ze znajomymi i mówicie, no moi rodzice tacy i tacy, ale no rodzice mojej żony, no ja pierniczę, no to słuchajcie, no nie, ci starzy są tacy, że to nie ma szans w ogóle. Wiecie, jak ona się musi czuć w takiej sytuacji? Co ma powiedzieć? Możliwe, że właśnie już wyszła i ryczy w łazience. Jak coś takiego usłyszy, to są jej rodzice. Może ci nie być po drodze, może coś nie grać, mogą być napięcia, ale to są jej rodzice. Nie dyskredytuj ich, nie przekreślaj ich, nie obniżaj ich wartości, nie mów o nich źle wszędzie naokoło. Uszanuj swojego współmałżonka w jego rodzicach. I druga rzecz to pomyślcie o tym, żeby dopuszczać jednych i drugich rodziców do siebie. że istnieje też taka tendencja właśnie do tego, że no, ja swoich rodziców to o nich będę dbał, ale rodzice mojego współmałżonka to są jego rodzice, no to ja nie muszę o niego dbać. Nie? Na przykład mieszkamy u jednych na piętrze, no to pomyślcie o tym, żeby odwiedzać drugich. Trzeba po prostu stworzyć taką przestrzeń. Nie może być tak, że jedni są obecni w waszym życiu codziennie, a drudzy raz w roku. Trzeba znajdować jakiś balans. Chociażby też o dzieci, wnuki. Ale też właśnie ze względu na współmałżonka. Trzeba pomyśleć o tym, że jedne święta spędzamy u jednych, to drugie spędzamy u drugich. Może to się da tak zorganizować. Nie wszystkie, tylko po mojej stronie. Ale może być taka sytuacja, że na przykład u mojego współmałżonka oboje rodzice żyją, a u mnie została na przykład tylko mama. Więc naturalny sposób, żeby nie spędzała świąt sama, bierzemy ją do nas. I to jest naturalne, o tym rozmawiamy. Taka jest sytuacja. Może być na przykład tak, że z jednymi rodzicami się opiekujemy, bo to są moi rodzice. Są już starzy, wymagają opieki, będę do nich jeździł codziennie. No a twoi rodzice, no też są chorzy, no ale wiesz, no ja już się nie rozdwoję. No nie, jeżeli się opiekujesz swoimi rodzicami, to też są twoi rodzice, którzy wymagają opieki. To może być super trudne, jak w jednym momencie jedni i drudzy tej opieki wymagają, ale jedni i drudzy stają się twoimi rodzicami. To jest ten moment, kiedy z moje stało się nasze. Może tak być i w małżeństwie tak się dzieje, że moi rodzice stają się twoimi rodzicami, twoi rodzice stają się moimi, są naszymi rodzicami, więc możemy o nich zadbać. Słuchajcie, to jest w szczegółach bardzo trudny temat. Mamy tego pełną świadomość, że im bardziej się wchodzi w szczegóły, tym trudniej jest o to rozeznawanie, o to stawianie granic, gdzie jest autonomia słuszna, gdzie już jest niesłuszna, gdzie jest granica między właściwą czcią a brakiem czci. Mam świadomość, że nie da się tego tak super zero-jedynkowo powiedzieć, ale myślę, że warto mieć właśnie ogólną zasadę, że z jednej strony opuści człowiek ojca i matkę, ale z drugiej strony do końca życia czci ojca i matkę. Jak oba te teksty biblijne będziecie mieli gdzieś tam w takim balansie, szukając tego balansu, to jest szansa na to, że i relacja z własnymi rodzicami biologicznymi, jak i z teściami, będzie naprawdę piękna. Bo rzadko kiedy są skrajne patologie. Większość z nas ma po prostu normalne relacje, w których jest wielka miłość, a jak jest miłość, to i będą zranienia, i cierpienie, i trudy. I trzeba będzie o te relacje po prostu powalczyć.